Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jak co tydzień oczywiście zapraszamy na audycję Studio Sport. Dzisiaj przed mikrofonem
Wojtek
oraz Łukasz. Zaczniemy naszą audycję w pierwszej części od tego, co działo się na Mistrzostwach Świata w skokach narciarskich oraz kilka słów na temat Siatkarskiej Ligi Mistrzów, bo tam mamy całkiem dobre informacje. No i później w dalszej części piłka nożna, Liga Mistrzów. Oczywiście Polacy za granicą również. I na koniec zostawiamy, jak to mamy w zwyczaju, naszą ekstraklasę. A więc zaczynamy od tego, co działo się w Oberstdorfie, bo właśnie tam, przypominamy, odbywały się Mistrzostwa Świata w narciarstwie klasycznym. Nas, rzecz jasna, najbardziej interesowały konkursy skoków narciarskich. W poprzednich audycjach omawialiśmy to, co działo się na obiekcie normalnym. Teraz zajmiemy się tym, co działo się na obiekcie dużym, czyli Kasto 20 w Oberstdorfie. No i jeżeli chodzi o konkurs indywidualny, tym razem aż tak dobrze jak na obiekcie normalnym nie było. Bez medalu dla reprezentanta Polski najbliżej tego celu był mistrz świata z obiektu normalnego, czyli Piotr Żyła, który w tym konkursie na skoczni dużej uplasował się na czwartym miejscu, tracąc bardzo niewiele, zaledwie 3 punkty do najniższego stopnia podium.
Tak, Piotr Żyła zajął to najgorsze miejsce dla sportowca, bo pierwsze nie promujące medalem, ale oczywiście z postawy Żyły można być zadowolonym. Dwa równe, bardzo fajne skoki, 130,5, 137 metrów. Ta druga próba Żyły, to, co warto podkreślić, była najlepszą próbą, najdłuższą w całych zmaganiach. Zabrakło ostatecznie 3 punktów. Po pierwszej serii Żyła był piąty, a więc udało mu się przesunąć o jedną pozycję. Ale oczywiście tutaj Żyła potwierdził wysoką formę też dzień później. Do tego konkursu drużynowego przejdziemy, bo w tym właśnie konkursie drużynowym indywidualnie był z kolei w takiej klasyfikacji nieoficjalnej, właśnie indywidualnej, był najlepszy. Także Żyła taki chyba największy polski bohater, znaczy chyba na pewno tych mistrzostw świata, a rywalizację na dużej skości wygrał Stefan Kraft. No i Kraft poszedł, można powiedzieć, śladami Piotrka Żyły, ponieważ zarówno jeden, jak i drugi w tym sezonie nie wygrali żadnego konkursu w Pucharze Świata, a wygrywają Mistrzostwo Świata. Kraft po raz trzeci w karierze, przypomnijmy, poprzednie dwa triumfy święcił w Lahti, w jakże dobrze wspominanym przez nas Lahti 4 lata temu. No i teraz Kraft, trzeci tytuł, drugie miejsce Johanssona i trzecie miejsce Karla Geigera, który w tym sezonie w Pucharze Świata spisuje się, można powiedzieć, przyzwoicie 10. miejsce w Pucharze Świata, ale kiedy przychodzi rywalizacja o medale, no to w tym sezonie Geiger naprawdę trafia z formą, trafia z dobrą dyspozycją dnia, bo przypomnijmy, wcześniej w grudniu wywalczył Mistrzostwo Świata w lotach indywidualnie. Tydzień temu, półtora tygodnia temu był drugi na normalnej skosi, przygrywając tylko z Żyłą, a teraz dorzucił do swojego dorobku brązowy medal.
Jeżeli chodzi o miejsca pozostałych Polaków, no to Dawid Kubacki po dobrej pierwszej próbie na 130,5 metra w drugim skoku zdecydowanie słabiej i ostatecznie skończył na 15 pozycji. Słabo jak na swoje możliwości oczywiście Kamil Stoch i Andrzej Stękała, odpowiednio 19 i 21 miejsce. Co warto podkreślić, ten konkurs indywidualny na dużej skoczni rozgrywany w bardzo trudnych warunkach, gęsto padający śnieg, co też spowodowało upadki takich zawodników jak chociażby Markus Eisenbichler, który dzień później naprawdę dobrze skakał w drużynie, i Japończyk Ryoyu Kobayashi, który również zaliczył upadek pierwszej serii konkursowej.
No i tak, tutaj trzeba jeszcze tylko dodać, wręcz należy, że w tym konkursie udziału nie brał Halvor Emil Granerud, a więc lider Pucharu Świata, no największy faworyt do złotych medali przed samą imprezą. Wykryto u niego koronawirusa i rzeczywiście miał objawy, ma te objawy tego koronawirusa. Szczęście w nieszczęściu dla Norwega jest choćby takie, że teraz w najbliższym czasie nie ma zaplanowanych startów w Pucharze Świata, także będzie mógł się zregenerować, wrócić do zdrowia oczywiście, jeżeli testy będą negatywne, i będzie mógł przystąpić do finałowych konkursów Pucharu Świata. Ale natomiast dla Graneruda ten dzień to był bodajże chyba czwartek, o ile mi pamięć nie myli, takim był słodko-gorzkim, bo z jednej strony okazało się, że ma koronawirusa, nie będzie mógł skakać w drużynie indywidualnie na Mistrzostwach Świata, a z drugiej strony zadecydowano, że w miejsce odwołanego turnieju Ro-Air odbędzie się tylko jeden dodatkowy konkurs w planicy, co oznacza, że Granerud już teraz oficjalnie zapewnił sobie kryształową kulę za ten sezon.
Tak, dodajmy, że w Row R, z tego co policzyłem, miały odbyć się 4 konkursy indywidualne.
Tak, plus 2 drużynowe, tak. 6, a w sumie w miejsce tych 6 odbędzie się jeden indywidualny.
Jeden dodatkowy konkurs, więc rzeczywiście ten sezon uległ drastycznemu skróceniu po raz kolejny, tym razem troszkę w inny sposób. Konkurs drużynowy, wspomniałeś o Granerudzie, przez co Norwegowie byli osłabieni jesieni, ale chyba nikt się nie spodziewał tego, gdzie ten zespół skończy rywalizację właśnie jeżeli chodzi o drużyny. Ale może po kolei. Złoty medal dla reprezentacji Niemiec właśnie w drużynówce w składzie Pius Paszke, Severin Freund, Eisenbichler i Geiger, z srebro dla Austrii Aschenwald, Herl, Daniel Huber i Stefan Kraft i brązowy medal dla polskich skoczków w składzie Piotr Żył, Andrzej Stękała, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. I trzeba przyznać, że no dawno nie było tak wyrównanego konkursu na poziomie Mistrzostw Świata, gdzie o końcowej klasyfikacji decydowały ostatnie skoki.
Tak, naprawdę ten konkurs wyglądał się super. Dla neutralnego kibica było... Te różnice między pierwszym a drugim zespołem po każdej grupie zawodników były minimalne i też te pozycje lidera się zmieniają, bo raz Austriacy prowadzili, raz Niemcy. W drugiej serii to Polacy przewodzili stawce po skoku Andrzeja Stękały. Świetny konkurs. Stefan Horngacher po raz drugi w historii jako trener zdobywa złoto w drużynie właśnie po sukcesie w 2017 roku, a Polacy trzeba było chyba jednak zakładać przed konkursem, że któryś skoczek może oddać tutaj słabszą próbę, bo ta forma Kubackiego, Stękały i Stocha była nierówna i trzeba było liczyć się z tym, że któryś może rzeczywiście skoczyć trochę słabiej. Tak było w pierwszej serii w przypadku Andrzeja Stękały, bo tylko 122 metry. W drugiej serii Stękała się zrehabilitował, bo skoczył 127 metrów i to skakał wtedy w takich okolicznościach, gdzie inni zawodnicy z tej grupy drugiej, a więc czy tam Norwedzy, na przykład Tandy, czy Austriacy, czy Niemcy skakali gorzej, także tutaj Stękała spisał się naprawdę dobrze. No i Dawid Kubacki, który miał nie lada wyzwania. Przypomnijmy, przed ostatnią grupą zawodników Polacy mieli jeden punkt przewagi nad Niemcami, no i w tej ostatniej grupie Geiger skakał i Kubacki. Geiger skoczył 136 metrów, tak? Dawid Kubacki musiał odpowiedzieć próbą mniej więcej na 137 metrów. No to musiałby tutaj oddać naprawdę bardzo dobry skok, patrząc na jego średnią dyspozycję. Skoczył 10 metrów krócej, 127,5, co ostatecznie dało brązowy medal, ale to naprawdę wielki sukces biało-czerwonych, bo od 2013 roku, można powiedzieć niemal regularnie, wyłączając Mistrzostwa Świata sprzed dwóch lat, Seefeld, biało-czerwoni zawsze kończyli zmagania drużynowe na podium.
Jeszcze słówko o Norwegach. Mówiliśmy, że startowali bez Graneruda. Zawalili dwa pierwsze skoki.
Szybko to się wyeliminowali.
Marius Lindvik i Daniel Andertande. No i później tylko skupiali się na tym, żeby zniwelować te straty, ale oczywiście nie było mowy o tym, żeby walczyć o medalu. Ostatecznie na szóstym miejscu. I bardzo szybko jeszcze siatkówka, bo tam dobre informacje, jeżeli chodzi o polskie zespoły. W półfinale tych rozgrywek wystąpi grupa Azoty Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która rywalizowała w rewanżu z Kuczynę Lubę Civitanowa. Co prawda przegrała to spotkanie rewanżowe 0-3, ale w takiej sytuacji odbył się złoty set, który polscy siatkarze wygrali 16-14.
Tak, i w końcówce o zwycięstwie drużyny Nikoli Krybicza zadecydowała w głównej mierze świetna dyspozycja w polu serwisowym, bo najpierw asa serwisowego na 14-13 dla Zaksy zaliczył Jakub Kochanowski, który w praktycznie przez cały mecz seryjnie marnował zagrywki, a przy stanie 15-14 bezpośrednio punkt zagrywki z kolei zdobył Łukasz Kaczmarek, no i drużyna Zaksy wygrywa. Wielki sukces, bo mimo, że też przegrała Zaksa 0-3, to naprawdę to był wyrównany mecz, gdzie o każdym setu decydowały pojedyncze akcje. No i mamy polskiego przedstawiciela w najlepszej czwórce w Europie i teraz na Zaksę czeka wielki zenit Kazań z takimi zawodnikami w składzie jak Maksim Michajłow, Erwin Gapet czy nasz Kuba Bednosz. Do tych dwóch meczów, bo to jest dwumecz, dojdzie w drugiej połowie marca.
Dodajmy jeszcze tak dla formalności, że Zenit w ćwierćfinale w drugim meczu pokonał PGS Kre Bełchatów 3-2, a jeżeli chodzi o półfinały, wspomniałeś o parze Zaksa-Zenit. Druga para typowo włoska, czyli Itas Trentino kontra Perugia. Tak to będzie wyglądało, jeżeli chodzi o siatkówkę. Następnym punktem, który omówimy, będzie Liga Mistrzów, ale piłkarska Liga Mistrzów, o której powiemy za kilka minut.
Can't last forever, why? We cannot live together, try. Don't let him take your love from me.
Mecze rewanżowe piłkarskiej Ligi Mistrzów fazy 1/8 finału to już dziś i jutro pierwsze 4 spotkania, jeżeli chodzi o rewanże. Mecze wtorkowe mamy 2, czyli najpierw starcie Borussii Dortmund z Sevillą. No i tutaj w lepszej sytuacji ekipa niemiecka, która na wyjeździe zdołała odnieść zwycięstwo 3-2.
Tak, także Sevilla, by tutaj myślała o awansie do ćwierćfinału, musi w rewanżu na Signal Iduna Park strzelić przynajmniej 2 bramki. Borussia i Sevilla do tych meczów przystąpią po nie najlepszej serii też w lidze niemieckiej. Borussia przegrywa prestiżowe starcie z Bayernem Monachium. Natomiast taką dobrą wiadomością dla zespołu Edina Terzicza jest z pewnością powrót do gry Erlika Haalanda, który mecz z Bayernem zakończył już w 60 minucie, co ciekawe po zderzeniu z sędzią tego spotkania, ale ma być do dyspozycji właśnie trenera. No i jak mówimy o Borussii, o Haalandzie, to oczywiście w oczy rzucają się te kosmiczne liczby, jakie wykręca Haaland. Przypomnijmy, w pierwszych 13 meczach Haalanda w Lidze Mistrzów Norwek strzelił 18 goli. To jest oczywiście rekord rozgrywek, a taki cel na ten mecz w perspektywie kolejnych rekordów, to tylko może warto dodać to, że Haalandowi brakuje tylko jednej bramki do tego, żeby wyrównać osiągnięcie najlepszego Norwega w historii występów w Lidze Mistrzów, a obecnego trenera United Ole Gunnara Solskjaera. No i rzeczywiście, tak jak tutaj Łukasz wspomniał, 3-2 w pierwszym meczu sprawia, że Borussia jest jedną nogą w ćwierćfinale.
I drugie wtorkowe spotkanie rewanżowe 1/8 finału Ligi Mistrzów to starcie w Turynie, gdzie Juventus podejmuje Porto. Przypomnijmy, że w pierwszym spotkaniu drużyna Smoków zwyciężyła 2-1. No i kto wie, czy ta bramka wyjazdowa nie będzie pewnym handicapem dla zespołu Andrei Pirlo.
Tak, odkąd w ogóle do Juventusu trafił Cristiano Ronaldo, Stradama wyspecjalizowała się w tym, że przegrywa pierwsze mecze w 1/8 i musi odrabiać straty. Tak było 2 lata temu, kiedy przegrali z Atletico Madryt 0-2, ale w rewanżu hat-tricka strzelił Cristiano Ronaldo i Juve awansowało, natomiast już nie udało się tej sztuki dokonać w zeszłym roku, kiedy Juventus po porażce w pierwszym meczu z Lyonem 0-1 w rewanżowym starciu, które miało miejsce 5 miesięcy później po lockdownie, wygrali 2-1, ale wtedy taki wynik powinien awansem drużynę z Lyonu, a więc sytuacja taka jest, powiedzmy, w tym momencie można powiedzieć mniej więcej 50-50 i do dyspozycji ma być Cristiano Ronaldo, przypomnijmy, bo on w ostatnim meczu z Lazio zagrał dopiero od 70 minuty, ale nie wynikało to z jakiejś kontuzji, tylko po prostu Pirlo chciał oszczędzać swoją największą gwiazdę na ten, wydaje się, w tej chwili mecz sezonu dla Starej Damy.
Jeżeli chodzi o mecze środowe, najpierw mamy starcie Liverpoolu z Lipskiem. Przypomnijmy, że Derec pierwsze spotkanie grając jako goście zwyciężyli 2-0, no ale patrząc na dyspozycję drużyny Jurgena Kloppa, tutaj absolutnie nie można być jeszcze pewnym losu tej rywalizacji.
Tak, i co ciekawe, do tego starcia ponownie dojdzie na neutralnym terenie, czyli na stadionie Ferenca Puszkasa w Budapeszcie. Tym razem formalnie gospodarzem będzie Liverpool. Dwie bramki zapasu dla Liverpoolu to naprawdę bardzo cenna zaliczka, biorąc pod uwagę to, z jakimi naprawdę problemami kadrowymi zmaga się Jurgen Klopp. Ostatnio z gry został wyeliminowany kolejny, a jakże obrońca Ozan Kabak. Prawdopodobnie w tym meczu nie wystąpi również jeden z filarów piłkarzy ofensywnych Liverpoolu, a więc mówimy tutaj konkretnie o Roberto Firmino. No a Lipsk ostatnio kroczy od wygranej do wygranej w Bundeslidze i na pewno w takich dobrych nastrojach do tego meczu mimo wszystko z Liverpoolem przystąpią i z wiarą, że może jednak uda się odwrócić losy tego dwumeczu.
No i drugie środowe spotkanie to starcie PSG i Barcelony. Przypomnijmy, bardzo nieciekawa sytuacja zespołu Dumy Katalonii, porażka na własnym terenie aż 1-4.
Tak, ale taka Barcelona wydaje się lekko uskrzydlona, przystępuje do tego meczu. Ostatnio seria wygranych w lidze hiszpańskiej, zbliżyli się na dystans 2 punktów do Atletico. Mimo że mają jeszcze 2 mecze więcej rozegrane od zespołu ze stolicy Hiszpanii, to jednak tak blisko Atletico Barcelona w tym sezonie jeszcze nie była. Przy okazji wyeliminowała Sevillę. A PSG, wiemy już oficjalnie, że do tego meczu przystąpi bez 3 piłkarzy, bez Juana Bernata, który cały czas rehabilituje się po zerwaniu więzadeł, bez Moise Kina, który zmaga się z koronawirusem i przede wszystkim bez Neymara, a więc no, Brazylijczyk nie zagra w konfrontacji ze swoją byłą drużyną.
No i przechodzimy od razu do występów Polaków w ligach zagranicznych. W ostatni weekend, a działo się sporo, tak możemy powiedzieć. Jeżeli chodzi o ligę angielską, oczywiście pełne spotkanie Jana Bednarka i wygrana Southampton Sheffield United 2-0. Wczoraj takie polskie starcie West Hamu z Leeds. Łukasz Fabiański oczywiście całe spotkanie, zaś Mateusz Klich zmieniony po pierwszej połowie. Ostatecznie West Ham Fabiańskiego pokonał Leeds Klicha 2-0. Poza kadrą niestety Kamil Grosicki, West Bromwich Albion. Na ławce siedział Jakub Moder w starciu Brighton z Leicester. Zaś na zapleczu ekstraklasy angielskiej całe spotkanie Michała Helika i zwycięstwo jego drużyny, czyli Barnsley. Od 69 minuty w barwach Derby County Kamil Jóźwiak i całe spotkanie Bartosza Białkowskiego w barwach Millwall.
Tak, ale jeżeli mówimy o Anglii, to tylko nie o występach Polaków, bo warto wspomnieć o hicie, szlagierze ostatniej kolejki Premier League, a więc konfrontacji w derbach miasta, pojedynek Manchester City z Manchester United, no i niespodzianka, bo Czerwone Diabły wygrały na terenie rywala 2-0, ale w sumie kto miał tego nie dokonać jak Czerwone Diabły, wszak drużyna Ole Gunnara Solskjaera wygrała City 3. mecz z rzędu na ich terenie, licząc wszystkie rozgrywki, ale City oczywiście pewnie zmierza po mistrzostwo, 11 punktów przewagi na 10 kolejek przed końcem, chociaż tutaj została przerwana ta seria, kosmiczna seria 28 meczów bez porażki, seria 21 wygranych, no i teraz City potrzebuje mniej więcej 6-7 wygranych w tych pozostałych meczach, żeby sobie już matematycznie zapewnić szansę, a ten pierwszy krok ma szansę wykonać już dziś, bo zmierzy się u siebie w starciu z zespołem Jana Pytelka, a więc Southampton.
Jeżeli chodzi o
jutro, przepraszam, dziś.
Tak, jeżeli chodzi jeszcze o ligę angielską, no to na drugim biegunie, o czym mówiliśmy wcześniej, Liverpool, który tym razem przegrał u siebie z Fulham 0-1.
Wspaniale w tym sezonie spisuje się Liverpool, przegrywa już teraz u siebie z kim leci.
I nawet nie zdobywa w tych meczach bramek, bo to już któreś spotkanie bez zdobytej goli. Wracając do Polaków, za granicą we Francji mieliśmy mecze pucharowe. Wczoraj w barwach Monaco zagrało całe spotkanie Radosław Majecki, a jego zespół pokonał Nice 2-0. No i mała kompromitacja, nawet nie mała, bo duża, trzeba to powiedzieć, kompromitacja. Olimpiku Marsylia, porażka z czwartoligowcem w Pucharze Francji. Na pocieszenie dla polskich kibiców fakt, że bramkę dla Olimpiku strzelił Arkadiusz Milik.
Tak, Majecki trzeci mecz, ten mecz z Niceum był jego trzecim w barwach Monaco, drugim w Pucharze Francji, no i drugi raz zachował czyste konto, także to na pewno może cieszyć. Natomiast Milik, no to taki chyba jedyny pozytywny akcent tego meczu z czwartoligowcem, bramka Milika. Jego bramka numer 3 w 5. meczu w barwach Olimpiku, bramka numer 3 w 4. meczu w barwach Olimpiku, jeżeli patrzymy na jego grę pod kątem występów od pierwszej minuty, także tutaj Milik na razie wydaje się to być trafiony transfer, no i oczywiście ta jego forma strzelecka może cieszyć w perspektywie Euro.
Jeżeli chodzi o ligę niemiecką, no to można powiedzieć standardowo, musimy wspomnieć o Robercie Lewandowskim. Tym razem 3 bramki polskiego napastnika w meczu ze swoim byłym zespołem Borussią Dortmund. Zwycięstwo Bayernu 4-2. Bramka również Krzysztofa Piątka dla Herty Berlin w starciu z Augsburgiem, wygranym przez Hertę 2-1. W tym meczu też wystąpił Rafał Gikiewicz, oczywiście bramca Augsburga, i kolejne minuty w Bundeslidze Bartosza Białka w barwach Wolfsburga.
Tak jest, no Robert Lewandowski niesamowitej formie, w niesamowitym gazie, 31 bramek. Jeżeli mówimy o Lewandowskim, o Bundeslidze, no to trzeba wspomnieć przy okazji o tym rekordzie Gerda Millera. Przypomnijmy, sezon 71-72. Gerd Miller zdobywa 40 bramek i przez 49 lat ten rekord wydawał się być niezagrożony. Aż do dziś Lewandowskiemu zostało 9 goli, żeby wyrównać to osiągnięcie, 10, żeby przebił. Ma na to aż 10 meczów. No i jeżeli Lewandowskiego nie będą eliminowały z gry kontuzje, COVID, kartki, przypomnijmy, że w Niemczech pauzuje się za 5 żółtych kartek, Lewandowskiego na koncie na razie 3, to wydaje się, że Lewy ten rekord poprawi. No, wydaje mi się, że z takich wszystkich rekordów strzeleckich, indywidualnych, które Lewandowski do tej pory już ustanowił, ten chyba byłby taki najbardziej spektakularny. Z ostatnich 14 meczów, to Łukasz, rozmawialiśmy chyba wczoraj, z ostatnich 14 ligowych meczów Lewandowski tylko raz nie trafił, i to w meczu z Hertą Berlin, gdzie nie wykorzystał wyjątkowo rzutu karnego.
W lidze rosyjskiej kolejne polskie akcenty. Grzegorz Krychowiak w barwach Lokomotivu i Maciej Rybus również. Całe spotkanie w meczu z Arsenałem Tuła, wygranym 3-0. Asysta Krychowiaka w tym meczu i oprócz tego Rafał Augustyniak, pełne spotkanie w barwach Uralu z FK Ufa oraz 90 minut Sebastiana Szymańskiego w starciu z Tambowem. I jeszcze, jeżeli chodzi o ligę włoską, całe spotkanie Bartłomieja Drągowskiego w Fiorentinie w meczu z Parmą, poza kadrą z powodu koronawirusa Karolinety. 2 asysty Piotra Zielińskiego w barwach Napoli i wygrana jego drużyny z Bolonią 3-1. Bramka Bartosza Barszyńskiego w meczu Sampdori z Cagliari, remis 2-2. Po 90 minut Wojciecha Szczęsnego w Juventusie, Kamila Glika w Benevento, Łukasza Skrupskiego z Napoli. Bramki również Arkadiusza Recy w barwach Crotone w meczu z Torino i na zapleczu ekstraklasy włoskiej Mariusza Stępińskiego w barwach Lecce.
Dawno chyba nie był tak udany to weekend dla Polaków występujących we Włoszech, bo tylko chyba brakowało do pełni szczęścia wygranej im Sampdorii, ale Bereszyński zdobywa swoją pierwszą bramkę na włoskiej ziemi w 120 ligowym występie. Lecca, druga bramka w tym sezonie, druga bardzo ładna bramka, strzał z dystansu, 2 asysty Zielińskiego w tym sezonie, Zielu ma już 6 bramek i 5 asyst. Te statystyki już na teraz są dużo lepsze niż chociażby w zeszłym sezonie. Na Napoli pewnie wygrywa.
Została nam jeszcze Ekstraklasa, 20. kolejka tych rozgrywek, ale o niej powiemy za kilka minut. We'd howl, ooh, ooh. We'd run about. Summer in the nighttime, we make no sound. And deep in the forest, we get lost. Whistle to the birds as they call. Go on trips, moving with the weather as it shifts. We took to the seas and let it drip. How many islands could we keep? Dwudziesta kolejka piłkarskiej Ekstraklasy już za nami, ale zanim 20. kolejka, to jeszcze warto wspomnieć, że w ostatnim czasie rozegrano zaległe spotkanie 16. kolejki Ekstraklasy, w którym to padł remis w starciu Stali Mielec z Wisłą Płock, wynik 2-2. Przechodząc do meczów 20. kolejki, zaczynamy przegląd od Krakowa. Tam Wisła mierzyła się z Górnikiem Zabrze i padł wynik bezbramkowy.
Tak, Wisła notuje serię bez Polarzyk, tym razem urwała punkt w starciu. Mimo wszystko, jakby nie patrzeć na układ tabeli, jednak z faworytem, mimo że Górnik w ostatnim czasie jednak zawodzi. No ale ten punkt przy Leimonta można uznać mimo wszystko za jakiś taki malutki sukcesik, bo też ta forma wydaje się zespołu, odkąd drużynę przyjął Chybala, gdzieś tam się powoli stabilizuje.
W Bielsko-Białej 4 bramki w starciu pod Beskidzia z Lechią Gdańsk, ale podział punktów, wynik 2-2.
Tak, ten remis, jak się okazało, ostatecznie sprawił, że Lechia Gdańsk wykorzystała poniekąd potknięcia swoich bezpośrednich rywali w walce o czwartą pozycję, bo drużyna Piotra Stokowca właśnie wylądowała na tej pozycji, a pod Beskidzie jest na tym ostatnim miejscu w chwili obecnej premiowanym pozostaniem w Ekstraklasie.
W Lubinie Zagłębie podejmowało Jagiellonię Białystok i tym razem Miedziowi zwyciężyli bardzo pewnie 3-0.
No, ostatnio w świetnej formie Filip Starzyński, bo strzela bramki jak na zawołanie. Tym razem popisał się dubletem. W międzyczasie na listę strzelców także wpisał się Patryk Krzyż. No i Zagłębie w tym momencie piąte, a Jagiellonia ostatnio rzeczywiście kiepska seria. Drużyna Zająca ma problemy ze zwycięstwami, z wygranymi, no i na 12 miejscu w tabeli.
W Bełchatowie, grający cały czas w roli gospodarza zespół Rakowa Częstochowa, mierzył się z Krakowią, no i tym razem bez bramek właśnie w tym starciu.
Tak, no mierzył się trzeci zespół tabeli z trzecim zespołem od końca, ale tutaj oczywiście wynik nie może w żaden sposób dziwić, 0-0, ale ten punkt, jak się okazało, pozwolił Rakowowi zrównać się z drugą Pogonią Szczecin.
No właśnie, o tym za chwilę powiemy, ale jeszcze zanim przejdziemy do tego spotkania, Piast Gliwice i Stal Mielec w ramach 20. kolejki, tam ostatecznie porażka Stali 1-2, chociaż to goście jako pierwsi wyszli na prowadzenie już w 8 minucie spotkania.
Tak, Stal ciągle czeka na pierwszą wygraną w 2021 roku. Przypomnijmy, że drużyna Ojczyńskiego ostatni mecz w lidze wygrała. A jakże, ten teoretycznie najtrudniejszy, bo z Legią na Przyłazienkowskiej, ale potem oczywiście musiała przyjść seria bez zwycięstwa. Tym razem porażka z Piastem, który musiał gonić się w wynik od 8 minuty. Bramki Lipskiego i Thiago Alvesa sprawiły, że Piast wygrywa i jest w tej chwili w tabeli na 9 miejscu.
W Szczecinie Pogoń podejmowała Lecha Poznań, no i Kolejosz powoli buduje sobie taką małą serię. Tym razem trzeci mecz z rzędu z kompletem punktów, a bramkę na wagę zwycięstwa zdobył Bartosz Salamon.
Tak, Pogoń jeszcze niedawno była liderem Ekstraklasy i miała takie naprawdę mistrzowskie aspiracje, też stąd choćby pozyskanie Rafała Kurzawy, ale i Pogoni przydarza się w tym momencie niechlubna seria. Czwarty z rzędu mecz bez zwycięstwa, tym razem porażka z rozpędzającym się Lechem. Trzecie zwycięstwo z rzędu, bramka Bartosza Salamona, jego pierwsza bramka na polskich ligowych boiskach, co warto odnotować. No i rzeczywiście Lech też tak wysoko w tabeli, w tym sezonie chyba jeszcze nie był, 6 miejsce.
No rzeczywiście, biorąc pod uwagę, że jeszcze niedawno Kolejosz gdzieś tam połętał się w okolicach strefy spadkowej, to bardzo szybko nadrobił dystans. We Wrocławiu Śląsk mierzył się z liderem rozgrywek Legią Warszawa, no i tutaj stołeczna drużyna zwyciężyła 1-0, a gola na wagę 3 punktów zdobył Paweł Szołek.
Tak, kolejne zwycięstwo Legii, drużyna Michniewicza ostatnio regularnie zdobywa komplet punktów, wykorzystuje potknięcia tych najważniejszych, najgroźniejszych rywali i Legia jeszcze w tym sezonie nie miała takiej przewagi punktowej nad resztą stawki jak w chwili obecnej. 7 oczek przewagi, no i wydaje się, że Legia coraz pewniej zmierza po rekordowe 15 w historii klubu Mistrzostwo Polski.
I ostatni mecz 20. kolejki, starcie w Grodzisku Wielkopolskim, gdzie Warta Poznań podejmowała Wisłę Płock, zwycięstwo Zielonych 2-0, dwie bramki reprezentanta Niemiec Makany Baku, zawodnika wypożyczonego z drugoligowego Holstein Kiel, który nie tak dawno eliminował Bayern Monachium z Pucharu Niemiec.
Tak, także te dwie bramki, no tutaj nie mogą dziwić. No i oczywiście imię, nazwisko sugeruje, że to jest oczywiście 100% Niemiec, Warta wygrywa, no i drużyna Tworka dzięki takiej kolejnej wygranej coraz może być pewniejsza, spokojniejsza tego ligowego bytu. 10 miejsce, w tej chwili 10 punktów przewagi nad 16 Stalą, a Wisła Płock, która jeszcze niedawno przecież plasowała się mniej więcej na 6-7 miejscu w tabeli, już jest 13, no i kolejna porażka drużyny Sobolewskiego.
No i bardzo krótko podsumowując tabelę, Legia 42 punkty na pierwszym miejscu, na drugim miejscu Pogoń, na trzecim Raków, obie drużyny po 35 punktów. Na chwilę obecną cały czas tabelę zamyka Beniaminek, czyli Stal Mielec z dorobkiem 16 punktów i tym ekstraklasowym akcentem kończymy dzisiejszą audycję Studio Sport. Byli z Państwem
Wojtek
oraz Łukasz. Zapraszamy na kolejną audycję już za tydzień o godzinie 16:30. Dziękujemy i do usłyszenia.